Rozdział 33. Chleb i sól. Pani de Morcerf i jej towarzysz weszli pod sklepienie z listowia. Była to aleja wiodąca pod lipami do oranżerii. Za gorąco było w salonie, prawda, pani hrabio? Ozwała się Mercedes. Tak, pani hrabina wpadła na wyborny pomysł, rozkazawszy pootwierać okna i drzwi. Mówiąc to, hrabia spostrzegł, iż ręka Mercedes drży. Nie zaziębi się pani, mając na sobie tylko tę lekką suknię, a wokół szyi gazową chusteczkę, rzekł Monte Cristo. Wie pan, dokąd go prowadzę? Ozwała się, nie odpowiadając na jego pytanie. Nie wiem, pani hrabino, ale jak pani widzisz, nie stawiam oporu. Do oranżerii, o, tam, gdzie kończy się aleja. Hrabia spojrzał na Mercedes jakby pytająco, ale nie powiedziała nic więcej. Wtedy i on milczał. Weszli do budynku pełnego przepysznych owoców. Dojrzały one już na początku lipca w temperaturze tak obmyślonej, aby zastąpić ciepło słoneczne, którego często brak u nas. Hrabina puściła ramię Monte Cristo i zerwała kiść południowych winogron. Niechże pan skosztuje, powiedziała ze smutnym uśmiechem, a na rzęsach jej zalśniła łza. Naszych winogron francuskich, których porównać nie można, wiem o tym, z waszymi winogronami sycylijskimi albo cypryjskimi, ale chyba okażesz pan pobłażliwość naszemu blademu północnemu słońcu. Hrabia skłonił się i cofnął o krok. Odmawiasz mi pan? Spytała Mercedes, a głos jej zadrżał. Proszę pokornie, aby pani hrabina mi wybaczyła, ale nigdy winogron nie jadam. Mercedes westchnęła, kiść upadła na ziemię. Nieopodal złociła się prześliczna brzoskwinia, która jak i winogrona dojrzała w sztucznym cieple oranżerii. Mercedes zerwała ów aksamitny owoc. — To niech pan spróbuje tej brzoskwini — rzekła. Ale hrabia odmówił takim samym gestem. — Och, znowu — ozwała się z boleścią i tłumiąc szlochanie. — Doprawdy, nie mam szczęścia. Nastało długie milczenie. Brzoskwinia upadła na piasek. Panie hrabio, ozwała się wreszcie Mercedes, patrząc błagalnie na Monte Cristo. Istnieje śliczny zwyczaj arabski, ten, z kim podzielimy pod jednym dachem chleb i sól, staje się naszym przyjacielem na wieki. Znam ten obyczaj, pani hrabino, ale jesteśmy we Francji, a nie w Arabii. We Francji wieczysta przyjaźń nie istnieje, tak samo jak nikt nie dzieli się tutaj chlebem i solą. Ale tak czy inaczej, rzekła hrabina, a drżąc chwyciła niemal konwulsyjnie ramię Monte Cristo i przywarła wzrokiem do jego oczu. Jesteśmy przyjaciółmi, nieprawdaż? Wszystka krew spłynęła hrabiemu do serca. Pobladł śmiertelnie, a potem, gdy uderzyła do głowy, policzki ubarwił ciemny rumieniec. Oczy zaszkliły mu się, jakby doznał porażenia światłem. Zamroczyło go na kilka sekund. Ma się rozumieć, pani hrabino, że jesteśmy przyjaciółmi, bo i dlaczegoż miałoby być inaczej? Wypowiedział te słowa tonem tak dalekim od tego, o jakim marzyłaby pani de Morcerf, iż odwróciła się i westchnęła, a raczej jęknęła cicho. Dziękuję, rzekła i postąpiła parę kroków. Obeszli tak ogród, nie wypowiedziawszy ani słowa. — Panie hrabio — ozwała się nagle Mercedes po 10 minutach milczącej przechadzki — czy to prawda, że widziałeś, podróżowałeś i przecierpiałeś tak wiele?
— Tak, pani, przecierpiałem wiele.
— A teraz pan jesteś szczęśliwy?
— Oczywiście, to cię nikt nie słyszy, żebym się skarżył.
— I to obecne szczęście nie ułagodziło pana? Moje obecne szczęście równa się dawnej nędzy. A nie jesteś pan żonaty?
Skądże znowu?
Tu Monte Cristo zadrżał.
Któż mógł o tym pani powiedzieć?
Nikt mi o tym nie mówił, ale pokazujesz się pan w operze z jakąś piękną i młodą osobą.
To pani hrabino niewolnica, którą kupiłem w Konstantynopolu. Sierota księżniczka grecka. Zaadoptowałem ją, nie kochając więcej nikogo.
To żyjesz pan samotnie?
Tak.
I nie masz pan nikogo na świecie? Siostry, syna, ojca?
Nie. Jakże pan możesz wytrzymać, nie mając żadnej więzi, która łączyłaby pana z życiem?
Nie moja to wina, pani hrabino. Na Malcie kochałem pewną dziewczynę, ale kiedy miałem ją poślubić, wybuchła wojna i porwała mnie od niej daleko. Myślałem, że kocha mnie na tyle, by czekać, by pozostać mi wierną do grobowej deski. Kiedym powrócił, była już mężatką. Ale to przeżywa prawie każdy 20-letni chłopak. Miałem serce może wrażliwsze niż mają inni. To i cierpiałem więcej od i wszystko. Hrabina zatrzymała się na chwilę, jak gdyby zabrakło jej tchu. Tak, rzekła, i ta miłość nie wygasła w pańskim sercu. Kocha się naprawdę tylko raz. I nigdy pan już nie spotkałeś tej kobiety?
Nigdy.
Nigdy?
Bom i nigdy nie powrócił w jej strony.
Na Maltę?
Tak, na Maltę.
Więc ona wciąż jeszcze mieszka na Malcie?
Chyba tak.
A przebaczyłeś pan jej tę boleść, którą panu zadała?
Jej, tak.
Ale tylko jej. Czyżbyś nienawidził pan nadal tych, którzy was rozdzielili?
Skądże znowu, dlaczego miałbym ich nienawidzić?
Hrabina stanęła naprzeciw Montechrista. Trzymała jeszcze cząstkę wonnego grona. Niech pan skosztuje, rzekła.
Pani hrabino, nigdy winogron nie jadam.
Odparł Montechristo takim tonem, jak gdyby poczęstowała go po raz pierwszy. Hrabina cisnęła owoc w najbliższą kępę krzewów, a w geście tym taiła się rozpacz.
Nieugięty, szepnęła.
Montechristo ani drgnął, jakby ten wyrzut dotyczył kogo innego. W tymże momencie nadbiegł Albert.
— O, mamo! — zawołał. — Stało się wielkie nieszczęście.
— Co takiego? Co się stało? — zapytała hrabina, jakby zbudzona ze snu.
— Nieszczęście? — powiedziałeś. — A tak, spadnie na nas wiele nieszczęść.
— Przyjechał pan de Villefort.
— No i co z tego?
— Przyjechał po żonę i córkę.
— A cóż mu przyszło do głowy?
— Pani hrabina de Saint-Méran przybyła do Paryża z wiadomością, że mąż jej umarł na pierwszym postoju, jak tylko wyjechali z Marsylii.
Pani de Villefort była tak rozbawiona, że nie chciała tego nieszczęścia ani przyjąć do wiadomości, ani w nie uwierzyć. Ale panna Walentyna, choć jej ojciec mówił o wszystkim w słowach nader oględnych, domyśliła się od razu całej prawdy. Padła jakby rażona gromem, zemdlała.
— A kimże był margrabia de Saint-Méran dla panny de Villefort?
— zagadnął Montechristo.
— Dziadkiem po kądzieli jechał, żeby przyspieszyć jej małżeństwo z panem d'Épinay.
— Ach, tak.
A tymczasem Franz się spóźnił. Czemuż pan de Saint-Méran nie był również dziadkiem panny Danglars?
Nie pludłbyś, Albertku, skarciła go łagodnie matka.
Panie hrabio, on tak bardzo pana szanuje. Wytłumacz mu, że wyraził się niestosownie.
I postąpiła parę kroków naprzód.
Montechristo ogarnął ją wzrokiem tak dziwnym, przepojonym takim rozmarzeniem, a zarazem tak serdeczną admiracją, że hrabina zawróciła.
Ujęła jego rękę, a jednocześnie tuląc rękę syna, połączyła je i rzekła.
— Jesteśmy przyjaciółmi, nieprawdaż?
— O, nigdy nie ośmieliłbym się ubiegać o zaszczyt tak wielki jak przyjaźń pani hrabiny — odparł Montechristo. — Ale w każdym wypadku będę pani uległym sługą.
Hrabina odeszła. Serce ściskało jej się tak okropnie, że po chwili musiała przyłożyć chusteczkę do oczu.
Montechristo zauważył to.
Czyżby pan się poróżnił z moją matką? Zdziwił się Albert.
Przeciwnie, toż powiedziała mi w pańskiej obecności, że jesteśmy przyjaciółmi.
I wrócił do salonu, który opuściła właśnie Walentyna i państwo de Villefort.
Morel oczywiście podążył za nimi.